Szanowni Państwo, spokojnie, to tylko rozmowa. Gościmy dzisiaj w studio prezes Zarządu Zakładów Mięsnych Chełmit Łuków S.A., panią Grażynę Prokopiuk. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Pani prezes, 40 lat minęło. To powinniśmy chyba zacząć w ogóle od motywu 40-latka. Oczywiście, broń Boże, nie mam na myśli wieku, bo pani tych czasów nie pamięta.
Ale wiek jest
dosłowniej w przenośni. Nie pamięta pani tych czasów, więc nie pamięta pani początków Zakładów Mięsnych Chełmit Łuków S.A. Ale jako prezes i wieloletni pracownik pewnie pani coś niecoś wie, jak to było na początku, skąd się właściwie wzięło, że w Łukowie będą zakłady mięsne.
Historia była taka, że w tamtych czasach, w latach 70. była niesłychana potrzeba, żeby dostarczyć duże ilości żywności, szczególnie produktów mięsnych. Wybrano tutaj teren Łukowa jako teren bardzo obfitujący w surowiec mięsny. Była tutaj dobrze rozwinięta hodowla trzody i uznano, że tutaj bezpośrednio przy dużym węźle komunikacyjnym, dużym węźle kolejowym, to miejsce będzie odpowiednie na wybudowanie tak dużego kombinatu mięsnego.
No tak, ale można się zastanowić, dlaczego akurat mięsny, bo przecież w Lubartowie, z tego co pamiętam, też miały być zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, a w końcu postawili Unitrę i Kasprzaka tak zwanego słynnego i postanowiono robić elektronikę.
Ale była potrzeba właśnie mięsa, była potrzeba dostarczania tych produktów wędliniarskich. Łuków jako zakłady w późniejszym czasie dostał przydział, aby obsługiwać rynek warszawski i rynek śląski. Bezpośrednio z Łukowa trafiały wędliny właśnie do stolicy i na stoły górników w ogromnych ilościach. No, jak również była potrzeba, żeby tutaj państwo polskie gromadziło dewizy, więc bardzo duże ilości mięsa i wędlin wyjeżdżały drogą kolejową do naszych wschodnich sąsiadów.
Pracują pracownicy, którzy pamiętają te wydarzenia sprzed 40 lat, tą budowę i otwarcie, więc pewnie pani miała nieraz okazję z nimi porozmawiać, jak to było na tym początku. Czy tak od razu bardzo nowocześnie, czy tak troszkę przaśnie?
Zakład od początku był bardzo nowoczesny, dlatego że technologia zainstalowana opierała się na technologii amerykańskiej, więc sam projekt był również nadzorowany przez inżynierów amerykańskich, jak również wyposażenie było wzorowane na technologii amerykańskiej. Więc od początku wzbudzał duże zainteresowanie, przyjeżdżały bardzo liczne delegacje do zakładu. No oczywiście przedstawiciele PZPR bardzo często gościli w łukowskich zakładach.
No, podobno czas liczy się w przypadku zakładów mięsnych w Łukowie, bo to się tak kiedyś nazywało.
Tak, tak.
Od słynnej wizyty Edward Gierek.
Tak, Edward Gierek był w łukowskich zakładach. Bardzo wiele delegacji przyjęło go z najwyższymi honorami. W zakładzie zachowały się księgi pamiątkowe. I jest bardzo dużo zdjęć i wpisów relacjonujących to wydarzenie.
No tak, właściwie można powiedzieć, że lata 70. to lata takiej wielkiej prosperity zakładów mięsnych, bo rzeczywiście produkowaliście, no, tak powiedzmy sobie szczerze, tak bardziej na Warszawę, Śląsk i Wschód niż na okolice. Potem przyszły lata 80. No też nie mówimy, że produkowaliście mniej, ale no właściwie trzeba było was trochę poszukać w Łukowie, bo w okolicy to raczej trudno było znaleźć produkty z Łukowa. Przyszedł przełom, lata 80. i 90. Ja już ten przełom pamiętam. Nie muszę powiedzieć, że mam szczególne wspomnienia z pewnej lipcowej nocy, przestanej w obecnym hotelu Korona, bo to wtedy wasz biurowiec był, hotel Korona przy Międzyrzeckiej.
Tak, przy bazie transportowej, tak.
Na dole był sklep firmowy i w tym sklepie firmowym przez całą noc stałem w kolejce po słynne konserwy tłuszczowe, czyli taki
zalan. A tłuszczowo-mięsne,
tak. No
tak.
Właśnie trudno orzec, bo kupiliśmy wtedy, ja i mój świętej pamięci teść, staliśmy w tej kolejce, kupiliśmy, nie wiem, chyba po 5 wtedy przypadało na głowę. Do dzisiaj zastanawiam się, po co myśmy to kupili, bo to później stało.
Były, to więc nie, trzeba było
nie
kupić.
Było, nie było, pani prezes, nie było to najbardziej, największe osiągnięcie waszych speców od produkcji.
Ale mówię, mam to takie wspomnienia. To jest wspaniała konserwa, panie Grzegorzu. Ja oczywiście, że się nie zgadzam z tym, co pan powiedział.
Ale
konserwa
w 1989 roku, niech pani uwierzy, nie była wspaniała.
Myślę, że była, tylko że wtedy było o wiele większe pragnienie kupienia szynki, baleronu. Natomiast konserwa tłuszczowo-mięsna raczej była taką konserwą popularną, więc myślę, że ten odbiór dlatego był taki. Natomiast osobiście
zrzucam
uważam...
to na młody wiek pani prezes, która mówi, że w 89 roku latem mieliśmy marzenia o szynce czy baleronie. No, wie pani, no, generalnie wtedy byle coś dało się zjeść. No, baleron i szynka stała się powszechną rzeczą, myślę, że rok później. Bo już po roku było całkiem inaczej. Już byliśmy w całkiem nowej rzeczywistości, rzeczywiście. I to był taki okres, który ja na przykład uważam, że to jest jeden z waszych najfajniejszych okresów. Wyście strasznie mocno poszli w lokalność. Zdaje się, że straciliście ten słynny rynek rosyjski przede wszystkim. Śląsk zaczął mówić, że sam się wyżywi. Więc wtedy zaistniały wreszcie zakłady mięsne na rynku lokalnym. Właściwie wszędzie było wasze logo. Takie kwadratowe jeszcze.
Tak, i od tego czasu tak naprawdę właśnie zaczęła się ekspansja łukowa tutaj na Lubelszczyźnie, na Mazowszu, ponieważ, no tak jak pan zauważył, zmieniły się potrzeby. Nie było już potrzeb, żeby zaopatrywać Śląsk, nie było już potrzeb, żeby zaopatrywać centralnie Warszawę, natomiast produkcja nadal była bardzo duża. Park maszynowy przeogromny, zatrudnienie bardzo wysokie, więc trzeba było tak organizować produkcję i sprzedaż, żeby jednak zakład mógł funkcjonować. No i do tego było potrzebne rozwinięcie tutaj działalności w regionie. Od tego czasu zakłady w regionie zaczęły być bardziej zauważalne, produkty zakładów. No i taka sytuacja ma miejsce do dzisiaj. W tej chwili jesteśmy bardzo mocno obecni tutaj w województwie lubelskim, mazowieckim, ale już i też podkarpackie i warmińsko-mazurskie.
Wie pani, dla mnie zawsze zastanawiające jest to takie porównanie, bo właściwie startowaliście z Sokołem. Sokołów to było drugie takie miejsce tutaj na mapie, gdzie postawiono mniej więcej równolegle w tym samym czasie zakłady mięsne.
Natomiast to było Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Łukowie, a Sokoł był zakładem podlegającym pod Łuków.
No właśnie. I teraz tak patrzę i porównuję obie firmy. Znaczy, po pierwsze, to w ogóle powinny się należeć gratulacje tym prezesom. I myślę, że tutaj pani z nazwiska pewnie wymieni tych prezesów ostatnich lat, którzy nie dopuścili do tego, że Łuków, jak to się ładnie mówi, i najprościej, albo Ełmit, o tej historii też będę chciał za chwilę porozmawiać, nie podzielił losu Łukbutu, drugiej sztandarowej łukowskiej firmy. Bo wam się udało.
Udało nam się dlatego, że firma została w polskich rękach. Stuprocentowym właścicielem zakładów mięsnych w Łukowie jest pan Henryk Stokłosa i całość zakładu, tak jak mówię, leży w rękach polskich. I myślę, że to jest,
no,
to jest główną
taki
przyczyną.
Moment, który już pani jako pracownik, myślę, że pamięta, takiej półprywatyzacji.
Tak,
Łukbut tego nie wytrzymał.
Właśnie, była taka koncepcja wysunięta przez prezesa Spalińskiego. Natomiast w perspektywie lat, oceniając ten pomysł, rzeczywiście uważam, że byłby to gwóźdź do trumny łukowskich zakładów i na pewno skończyłaby się ta inicjatywa bardzo źle, ponieważ nie była ona ukierunkowana na rozwój zakładu, tylko na krótkoterminowe funkcjonowanie. Stąd bardzo dobrze, że stało się tak, że zakład trafił w ręce pana Henryka Stokłosy, dlatego że od czasu prywatyzacji zakład potroił swoje moce produkcyjne i w tej chwili osiąga wyniki najlepsze od kilkunastu lat. Także była to bardzo trafna decyzja, pozwoliła na rozwój zakładu i na umocnienie jego pozycji.
Bo przed tą prywatyzacją ona była taka trochę skomplikowana, bo to była część akcji była w rękach rolników, dostawców, część akcji w rękach Skarbu Państwa. Zdaje się, że ta prywatyzacja była częściowa, to znaczy przekazane tylko część akcji na sprzedaż, które kupił pan Stokłosa. Natomiast, no i zawsze istniało to zagrożenie, że przyjdzie ktoś i po prostu wpadnie na genialny pomysł, żeby zamknąć tą firmę. I zresztą jak Stokłosa, powiedzmy sobie tak otwarcie, kupował tą, to też wszyscy się zastanawiali, czy nie będzie próbował zamknąć tej firmy po to, żeby nie konkurowała z jego głównymi firmami, tymi, które zbudował sam.
Nie, nigdy nie było takiej koncepcji, ale oczywiście, że każda zmiana niesie pewną obawę. Ludzie rozmawiają o tych zmianach i oczywiście, że różne takie plotki, ploteczki, teorie pojawiały się. No oczywiście żadna z nich nie była prawdziwa. I tak jak wcześniej mówiłam, przejęcie zakładu przez właściciela było od samego początku zaplanowane z myślą o szybkim rozwoju firmy i tak też się stało.
Dobrze, jak wspomniałem o tym nieszczęsnym Eumil, bo to się pojawiło w którymś momencie historii firmy. Pani kiedyś próbowała rozwinąć ten skrót? Znaczy, co autor miał na myśli?
Tak, to jest moda lat 90. Bardzo wiele zakładów w Polsce chciało odciąć od tej wcześniejszej socjalistyczno-komunistycznej przeszłości i postanowiło podkreślać swoją nowoczesność w nazwie. No, meat z języka angielskiego znaczy mięso. Eu, pierwsza litera, to jest skrót od miejscowości Łuków. Stąd powstał właśnie taki skrót Eumit, który miał oznaczać mięso z Łukowa. Jest to bardzo trudna nazwa. Właściwie nikt z osób, z którymi rozmawiam, nie jest w stanie tego poprawnie wymówić i oczywiście wcale nie dziwię.
Dzisiaj już Łukowie dają radę.
Niektórzy w Łukowie, natomiast generalnie jest z tym problem i w perspektywie tutaj najbliższego czasu, ponieważ utarła się nazwa Zakłady Mięsne w Łukowie, przymierzamy się do tego, żeby po prostu tak nazwać zakład.
A ja myślałem, że opowiem pani taką historię z tym Eumitem, bo proszę sobie wyobrazić, że na którymś etapie, jak to zaczęto wprowadzać, ja już pracowałem w radiu, już nasze pierwsze kontakty z firmą, no i jedna z pracownic marketingu, pozdrawiam bardzo serdecznie, bo być może słucha. Pracuję w tej chwili w całkiem innym miejscu, w całkiem innej firmie łukowskiej. No, może nawet instytucji. Nawet mi rozwinęła ten skrót, że to nie jest tak, że meat to znaczy mięso, tylko M-E-A-T. To wszystko miało jeszcze swoje znaczenie.
Myślę, że było to bardzo nieoficjalne rozwinięcie tej nazwy.
To było takie szydełkowanie, żeby udowodnić, że to jest fajna nazwa i że to o to chodzi, że no ja podziwiałem. No ale dobrze, że wracacie, bo widzę, że już nawet w waszych najnowszych artykułach promocyjnych jest nazwa tylko i wyłącznie Łuków. Ale tak. Zdaje się, że w KRS-ie jeszcze wciąż funkcjonujecie jako Eumit.
Tak jest. Jeszcze funkcjonuje stara nazwa, natomiast ze względów praktycznych, estetycznych decydujemy się, aby raczej używać nazwy po prostu Łuków, Zakłady Mięsne Łuków.
A miasto się nie upomina o należne tantiemy od nazwy?
To znaczy miasto jest też zainteresowane, żeby Łuków jako miasto miało odpowiednią porcję promocji, nie tylko w kraju, ale również w Europie i na całym świecie. Nasze zakłady ponad 30% swojej produkcji kierują na rynki eksportowe. Uczestniczymy w bardzo wielu targach, imprezach wystawienniczych na całym świecie, w Azji, Ameryce, Europie. Wszędzie tam pojawia się nazwa Łuków. Jest to związane bezpośrednio również z promocją miasta i myślę, że jest to bardzo rozpoznawalny w Europie znak, dlatego że produkty marki Łuków są produktami bardzo wysokiej jakości i to bardzo dobrze, że Łuków kojarzy się z czymś dobrym, z czymś premium, więc władze miasta bezpośrednio również są zainteresowane, żeby była właśnie taka promocja miasta w Europie i na świecie.
A nie rusza was czasami, jak patrzycie na ten holding Sokołów, mówicie, kurczę, też byśmy tak chcieli? Czy tak? To taki
Sokołów,
plan jest?
Sokołów wykonuje swoją pracę.
To może inaczej zadam pytanie. Jak pani ogląda, nie wiem, czy jest pani kibicem piłki nożnej, ale czasami można obejrzeć mecze Lecha Poznań i tam na stadionie lecą reklamy Sokołowa, albo na przykład nie wiem, ogląda pan jakiś program telewizyjny, bo akurat tutaj szef marketingu Sokołowa jest bardzo aktywny w tym względzie. Funduje na lewo i prawo nagrody.
Tak, ostatnio wręczał kluczyki do samochodu.
Mhm. Więc tak mówicie, nie ma tak troszeczkę zazdrości? Kurczę, córka, spółka córka tak wyszła? I mówicie, no to co, udowodnimy, że będziemy lepsi?
To znaczy, my realizujemy swój plan biznesowy z dużym powodzeniem. Spółka osiąga zyski i rozwija się. Natomiast nie jesteśmy tak dużą firmą, jak firma Sokołów, której oczywiście też bardzo dobrze życzymy, ale firma Sokołów, no trzeba pamiętać, że tutaj jest kapitał zagraniczny. Firma Sokołów jest koncernem, który składa się z kilku bardzo dużych podmiotów i możliwości marketingowe, reklamowe tej firmy są oczywiście proporcjonalnie wyższe, tak, niż Łukowa. Natomiast my również staramy się być obecni w życiu społecznym. Łuków bardzo aktywnie uczestniczy w sponsorowaniu bardzo wielu organizacji charytatywnych, w sponsorowaniu wyjazdów dzieci niepełnosprawnych, w różnych, jesteśmy obecni w wydarzeniach różnych stowarzyszeń, na przykład Stowarzyszenie Osób Głuchoniemych. Także myślę, że tą drogą realizujemy swoje cele reklamowo-biznesowe, natomiast reklama telewizyjna też oczywiście jest powiązana z zasięgiem i z dostępnością produktów. Od Wisły na wschód nasze produkty są bardzo rozpoznawalne i jesteśmy obecni praktycznie we wszystkich kanałach dystrybucyjnych. Natomiast od Wisły na zachód jesteśmy obecni w kanale nowoczesnym, czyli w supermarketach, ale jeszcze nie na taką skalę, żeby uaktywnić reklamę ogólnopolską.
Dobrze, to porozmawiamy teraz chwilę o produktach. Droset, jeśli się mówi droset, to się myśli od razu taka puszeczka żółto-czerwono-brązowa z napisem Pasztet Podlaski. Kiedy mówi się Łuków, to zapytam panią, co się myśli?
Ja myślę, że mieszkańcy Łukowa, okolic województwa lubelskiego i mazowieckiego myślą pasztet mazowiecki. Jest to nasz sztandarowy produkt, który...
Ale myślę, że nie. Myślą Lenschmidt.
Lenschmidt również. Chciałam o tym powiedzieć za chwilę. Mhm. Jest kilka produktów, które nie zmieniły się recepturowo na przestrzeni tych 40 lat. Jest to właśnie ten produkt, o którym pan wspominał, czyli Lenschmidt. Przepyszna konserwa mięsna. Poza tym pasztet mazowiecki, który nawet wygląd jego przez te lata niewiele się zmienił, jeśli chodzi o etykietę. Nie zmieniamy tej etykiety, ona jest po prostu tak charakterystyczna, jest dosyć skromna, ale jest bardzo rozpoznawalna i nie byłoby właściwe, gdybyśmy cokolwiek w niej zmieniali. Podobnie nasze parówki, parówki branżowe odtłuszczone, one są produkowane zgodnie z normą branżową jeszcze z lat 70. jest ta receptura. Są dosyć mocno wędzone, są bardzo charakterystyczne. No i myślę, że bardzo, bardzo wielu klientów właśnie kojarzy nas z tymi produktami. Plus salceson włoski. Salceson włoski mówi się, że najlepszy jest z Łukowa.
Nie wiem, nie lubię za bardzo salcesonu, więc nie będę tutaj się wymądrzał. Jakkolwiek oczywiście ja...
Zapraszam następnym razem na degustację salcesonu.
Z dzieciństwa. No, żeby to było jasne, to generalnie nie jestem aż takim łasuchem, no bez przesady.
No, ale
chociaż
salceson...
nieźle wyglądam, ale... Dobrze, ale ja mówię, z dzieciństwa pamiętam ten Lenschmidt, który się kupowało, jak się wyjeżdżało z rodzicami, jak wyjeżdżaliśmy gdzieś tam na wakacje, więc trzeba było zapas tego kupić i to była właśnie taka sztandarowa. Kiedyś też była sztandarowa krakowska wasza.
Myślę, że nadal jest produkowana właśnie według normy branżowej. W zeszłym roku kiełbasa krakowska sucha, kiełbasa żywiecka i kiełbasa podwawelska, bo w kategorii kiełbas te trzy właśnie są najbardziej rozpoznawalne. Z tym, że ja bym stawiała na pierwszym miejscu na kiełbasę podwawelską.
A ja na krakowską, wie pani, bo generalnie pamiętam, że mieliście duże kawały mięsa.
Więc i nadal są.
Nie, ale później był taki moment, kiedy to się tak trochę zmniejszyło.
Teraz absolutnie nie.
Oj tam. Był tam gdzieś początek lat 90. Różnie bywało.
Może początek lat 90.
Troszeczkę się pozmieniało. Zdaj sobie z tego sprawę, że to się, że wracacie do tych tradycyjnych receptur, no bo ktoś mądry poszedł po rozum do głowy i powiedział,
ale,
dobrze,
panie
to, co
redaktorze,
warto
myślę,
grać
że
na
nie mogło tak być, dlatego że w latach 90. nadal obowiązywały normy branżowe. I nie byłoby to możliwe, żeby kiełbasa krakowska sucha nazywała się kiełbasą krakowską suchą i nie spełniała tych norm. Także pozwolę sobie nie zgodzić się z panem redaktorem.
Ja nie wiem, czy ona była taka bardzo sucha. Tak, może teraz jest trochę bardziej wysuszona. Natomiast ja mam prawo do, jako konsument...
Wyschła od tego czasu.
Tak, wyschła. Żeście wysuszyli tą jedną kiełbasę. Wymyślacie nowe rzeczy. To nie tylko tak, że gdzieś tam żyjemy sentymentami z lat 70., ale generalnie podjęliście całkiem nowe wyzwania, bo linia, którą proponujecie, czyli Łukowska Spiżarnia, no, zawiera... Nie tylko mięsa wprost, ale są to różnego rodzaju pasztety, które na przykład ostatnio wam całkiem fajnie wychodzą, muszę powiedzieć. Tutaj
na przykład pasztet tak z Łukowskiej Spiżarni z żurawiną cieszy się bardzo dużą popularnością. Ja tutaj, korzystając z okazji, bardzo serdecznie pozdrawiam firmę Panda, która przekonała się w ostatnim czasie właśnie o jakości tego produktu. W zeszłym roku podarowała produkty mięsne swoim kluczowym klientom i w tym roku wszyscy pytają, czy również będą paczki z tym pysznym pasztetem. Rzeczywiście jest tak, że ten pasztet robi duże wrażenie. Jeżeli ktoś go próbuje raz, chce go kupować już następnym razem. Jest produkowany w dwóch wersjach. W wersji takiej stuprocentowo mięsnej i z dodatkiem żurawiny. W zależności od tego, jakie kto ma upodobania. Rzeczywiście sprzedajemy go coraz więcej. Z miesiąca na miesiąc zamówienia rosną. Cieszymy się z tego powodu, bo również to jest produkt bardzo wysoko mięsny, produkowany w sposób tradycyjny.
Ale pytam, skąd bierzecie przepisy? Bo te tradycyjne, o których żeśmy tak sobie tutaj porozmawiali, powspominali, myślę, że część z naszych słuchaczy również z rozrzewnieniem porówna sobie teraz smak z dzieciństwa ze smakiem obecnym. Nie robimy tego w celach reklamowych, ale po to, żeby państwu wzbudzić troszeczkę miłych wspomnień, bo to dzieciństwo zawsze się miło, fajnie kojarzy. Natomiast rzeczy nowe. Skąd bierzecie recepturę?
Inspiracje naprawdę są bardzo wielokierunkowe. Czasami czerpiemy inspiracje z rynku. Czasami nagle przychodzą do głowy bardzo fajne pomysły. Natomiast duszą zakładu jest dział technologii. Zatrudniamy kilku wspaniałych technologów. Naszym głównym technologiem jest pan Paweł Ginter, który również pracuje w zakładzie już kilkanaście lat. I to on jest głównym pomysłodawcą właśnie tych wspaniałych produktów, tych receptur. Ja zawsze powtarzam, rozmawiając z nim, że on jest jak maestro. Po prostu przychodzą takie chwile, gdzie myśli się tak, to byłby fajny pomysł. Natychmiast udaje się na produkcję, wykonuje próby, jedną, drugą, trzecią,
czyli
zmienia,
tak
modyfikuje, pokazuje handlowcom.
Przychodzi, nie wiem, gotuje tam?
Myślę, że przeciętny zjadacz chleba takie ma właśnie wyobrażenie, że coś tam się gotuje i tak dalej. Można to porównać do kuchni, tylko w takiej ogromnej skali, gdzie są ogromne kotły, ogromne patelnie, ogromne maszyny rozdrabniające, maszynka do mięsa powiększona 1000 razy, jak najbardziej.
Ale nie, mi się wydaje, że jak przychodzi taki facet, taki główny technolog, to on pierwszą rzeczą, którą chce zrobić, to ma, nie wiem, jakąś taką małą kuchenkę, sobie tam przemieli to mięso, spróbuje, odpowiednio doprawi, sprawdzi, pasuje i dopiero idzie dalej. Tak
nie,
mi się wydawało.
Nie. Ponieważ
od razu eksperyment na dużą skalę?
Od razu eksperyment na dużą skalę, dlatego że coś, co się sprawdzi w mikroskali, niekoniecznie dobrze będzie się zachowywało w procesach przemysłowych. Stąd jest taka potrzeba, żeby od razu to testować w warunkach rzeczywistych.
A to nie jest tak, że wy, nie wiem, macie jakieś zaprzyjaźnione, starsze, przemiłe panie, które robią fantastyczne na przykład właśnie te salcesony, albo jakiś taki masaż, artysta gdzieś tam pracuje, robi fantastyczne wyroby. Wy z takich usług nie korzystacie?
Czasami dawne receptury albo receptury domowe rzeczywiście też stanowią inspirację do powstania produktów naszych seryjnych. Taka była sytuacja właśnie z produktami z Łukowskiej Spiżarni. W skład tej serii wchodzą nie tylko pasztety, o których rozmawialiśmy, ale również polędwice, szynki i są właśnie produkowane na wzór domowy. Zaczątek miał miejsce właśnie w recepturach domowych.
Do ilu krajów wysyłacie swoje w tej chwili produkty? Bo tak wspomnieliśmy o tym, że duża część znajduje już odbiór gdzieś poza granicami Polski. No wiadomo, że kierunek wschodni pozostał, bo to jest jeden z najbardziej atrakcyjnych, a ostatnio niektórzy mówią najbardziej pewnych kierunków, chociaż... W zależności, kto tam
w życiu najbardziej
podrzuci,
pewna kto... jest zmiana, więc tutaj
tak,
akurat...
Kto tam coś podrzuci przy okazji, przy zmianie plon. Mieliście takie przypadki jakichś kłopotów z rynkiem rosyjskim, który wprawiał w was osłupienie?
Nie, w osłupienie nie, dlatego że my od bardzo dawna jesteśmy obecni na tym rynku i... Uważam, że źle, że mówi się w sposób negatywny o zachowaniach Rosjan. Swego czasu też panowała taka opinia, że na rynek rosyjski to można tam sprzedawać najgorszej jakości produkty i tak dalej.
No przez wiele lat tak było, całe lata 90.
No właśnie, natomiast to jest bardzo duży błąd, dlatego że Rosjanie są bardzo dobrymi partnerami handlowymi. Zawsze dotrzymują słowa i osobiście jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z kontaktów tutaj wschodnich i rozumiemy ich wymagania. Tu jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Natomiast zakład, który taki jak nasz, który jest ukierunkowany na produkcję właśnie o wysokich standardach higienicznych, o wysokich standardach jakościowych, który chce dostarczać również na ten rynek, zapoznaje się z tymi wymaganiami i albo deklaruje, że jest w stanie je spełnić, albo nie. Jeżeli deklaruje, że jest w stanie je spełnić, przechodzi odpowiednią wizytację, otrzymuje certyfikat i wtedy jest uprawniony do sprzedaży na ten rynek. Więc jeżeli w czasie kontroli zostają stwierdzone odchylenia od tych wymagań, niespełnienie tych wymagań, to nie ma co się obrażać, tylko trzeba się wziąć do roboty i spełnić te wymagania.
Mhm. Poza rynkiem rosyjskim, następne rynki, które przez jakiś moment nawet chyba były dla was więcej niż atrakcyjne, to są rynki daleko, blisko wschodnie.
No tak, przez ostatnie 4 lata, wyłączając rok 2013, na rynki muzułmańskie, głównie na rynek turecki, zakłady mięsne w Łukowie wyeksportowały ponad 9 tysięcy ton wołowiny. Chodzi o wołowinę pozyskaną w systemie halal. No niestety, nasze władze zadecydowały w ten sposób, że ten sposób przeprowadzania uboju od 1 stycznia tego roku nie jest już możliwy w Polsce, więc oczywiście wiąże się to również z utratą tych rynków. Na chwilę obecną nasi sąsiedzi, Niemcy, Francuzi, skorzystali z możliwości uzupełnienia tej luki. Zrobili to bardzo szybko i no, korzystają, dlatego że rynek polskiej, eksport polskiej wołowiny właśnie na te kraje rocznie był wart około 1 miliarda euro. No więc to jest bardzo łakomy kąsek i nasi sąsiedzi natychmiast wykorzystali sytuację, więc nawet gdyby teraz... Nasi tutaj mocodawcy poszli po rozum do głowy i wrócili taką możliwość, przywrócili możliwość uboju rytualnego. Podejrzewam, że bardzo trudno byłoby wrócić na te rynki, bo ta luka już została wypełniona.
Pani prezes, ile osób zatrudniacie dzisiaj?
2008.
O, tak dokładnie?
Tak dokładnie,
co do jednej osoby. Kilka lat temu było to 1300 osób.
Cały czas zatrudniamy. Tutaj na początku nie powiedzieliśmy do tej kluczowej daty, a był to bardzo, bardzo znamienny dzień. Był to dzień 18 stycznia 1973 roku I to właśnie wtedy w łukowskich zakładach ubito pierwszą świnię. Była to świnia rasy puławskiej o wadze 105 kg. Na tamten czas planowano, że zatrudnienie w zakładach mięsnych w Łukowie będzie wynosiło około 2,5 tysiąca osób. I rzeczywiście w latach takiego największego rozkwitu, w latach 80. był taki czas, że pracowało 2,5 tysiąca osób. Natomiast z czasem jeszcze bardziej unowocześniano linie technologiczne, kupowano nowe sprzęty. To też wiązało się z redukcją zatrudnienia. Coraz więcej prac było wykonywane nie manualnie, tylko poprzez nowoczesny park maszynowy. W tej chwili wyposażenie zakładu rzeczywiście jest tutaj światowej klasy. Natomiast dzięki temu, że zwiększamy ilości wyprodukowane, dzięki temu, że z roku na rok zwiększa się nasza sprzedaż, również mamy takie potrzeby, żeby zatrudniać pracowników.
Mhm. I to nie są tylko i wyłącznie pracownicy w samych zakładach zatrudnienia, ale to jest również sieć sklepów.
Tak. Na dzień dzisiejszy zakłady mięsne w Łukowie posiadają 181 sklepów firmowych, w których jest zatrudnione ponad 550 osób. I tutaj właśnie ta ilość to są ludzie nie tylko na terenie Łukowa, ale również właśnie w terenie.
Mhm. Gdzie najdalej macie sklep firmowy?
Najdalej.
Mhm. Egzamin mały?
Można powiedzieć, że w Rudniku nad Sanem, na południe. Aha. Natomiast na północ w Grajewie.
Zawsze się zastanawiam, co robi taki ładnie oznakowany sklep Eumit Łuków S.A. w Pucku, no ale to pewnie nie wasz, pewnie sobie tak właściciel sam obkleił.
Czasami jest tak, że jeżeli sklep spożywczy kupuje dużo produktów danej firmy, to stara się o materiały reklamowe i traktuje swoje stoisko jako stoisko patronackie.
Nie, no tak sobie zawsze pamiętam, bo w tamtych okolicach zawsze parkuje samochód i tak mam naprzeciwko tego parkingu zawsze ten sklep. Nie jest on w głównym rynku jeszcze, no ale być może w przyszłości. Czego się najbardziej obawiacie teraz? Czego boi się zakład mięsny Eumit Łuków S.A.?
Są bardzo różne sytuacje, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie koniunktury. No, mówi się, że kryzys Polska ma już za sobą. Oby tak było. Natomiast w przypadku naszej branży jest bardzo wiele obszarów, które mogą spowodować pogorszenie kondycji albo nawet upadek zakładu. Może to być jakaś sytuacja epidemiologiczna, jeśli chodzi o zachorowalność zwierząt. Ostatnio bardzo dużo mówiło się o afrykańskim pomorze świń, który dotknął tutaj bezpośrednio stada znajdujące się za naszą wschodnią granicą. Gdyby taka sytuacja przydarzyła się w Polsce, oznaczałoby to masową likwidację bardzo wielu stad, jak również zakaz eksportu naszych produktów poza granice Polski. Więc tego typu sytuacje na pewno bardzo dużym echem odbiłyby się na funkcjonowaniu zakładu i tutaj trzeba odpukać w niemalowane, aby nigdy nie nastąpiły.
Jeśli chodzi o ten pomór, to w pani ocenie dużo większym ryzykiem jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z dużymi rzeczywiście stadami, czy też wtedy, kiedy tak trochę bardziej tradycyjnie chowamy te świnki, czyli generalnie są to mniejsze stada u rolników indywidualnych.
I tak, dlatego że akurat ta choroba ma to do siebie, że bardzo szybko się rozprzestrzenia. Więc bez względu na liczebność stada, na pewno pojawienie się takiego zagrożenia w jednym miejscu byłoby równoznaczne z bardzo szybkim rozprzestrzenieniem się.
A taki gigakoncern jak Smithfield, jakim jest dla was partnerem? Zagrożeniem?
Jeśli chodzi o ten koncern, znaczy funkcjonuje on na rynku polskim jako grupa Animex i w tej chwili koncern Smithfielda został wykupiony przez Azjatów, przez Chińczyków. Trwają przeszeregowania w firmie. Nie wiemy jeszcze, jakie będą plany tej firmy. Mówi się o tym, że Chińczycy jednak będą chcieli rozwijać produkcję, że będą chcieli powiększać moce tych zakładów, no ale to wszystko jest bardzo wielką niewiadomą. Już mówi się o kolejnych przejęciach bardzo dużego koncernu mięsnego, również przez Chińczyków. Także tutaj pojawiają się zupełnie właśnie nowe sytuacje, gdzie my chcemy wkroczyć na rynki azjatyckie, natomiast rynki azjatyckie tak naprawdę bardzo zwartymi szeregami wkraczają na teren Europy, co oczywiście związane jest z bardzo dużymi nadwyżkami kapitału, które są na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Gdzieś ten kapitał trzeba ulokować. Bardzo dużo inwestycji chińskich powstało w Afryce, jako tutaj bardzo atrakcyjnym terenie na inwestycje. No i z czasem no, zabrakło tak już tych pomysłów w Afryce, więc Chińczycy przenieśli się do Europy i Polska jest dla nich też bardzo atrakcyjnym rynkiem.
Wyzwania, które pani stawia przed sobą, przed firmą, 2008 osób, co wzrost zatrudnienia, wzrost sprzedaży, nowe zakłady, nowe pomysły.
Firma jest ukierunkowana na rozwój i w związku z tym musimy wykorzystywać obecny czas na bardzo mocny rozwój inwestycyjny i takie też plany mamy na przyszły rok. Na terenie Łukowa planujemy pobudowanie bardzo dużej chłodni, ponieważ mamy takie potrzeby. W tej chwili korzystamy z usług chłodni składowych zewnętrznych, natomiast przewożenie towaru no, jest bardzo kosztowne, a poza tym ze względów logistycznych wiadomo, że lepiej jest mieć to wszystko pod ręką. Posiadamy własne grunty, więc nie ma tutaj przeszkód, żeby zakład się rozwijał i ta inwestycja w krótkim czasie powstanie. Również będzie to związane z zapotrzebowaniem na kolejnych pracowników, także myślę, że to zatrudnienie będzie w dalszym ciągu wzrastało. Ale firma Zakłady Mięsne Umid Łuków to nie tylko Łuków. Mamy również bardzo dużą fabrykę pet foodu, czyli karmy dla zwierząt domowych w Polanowie niedaleko Piły. Kilka lat temu kupiliśmy ten zakład i w tej chwili produkcja karmy w tym zakładzie jest na bardzo, bardzo dużą skalę i żeby uzupełnić zapotrzebowanie klientów, czyli klienci chcieliby również kupować naszą karmę suchą, tam w tej chwili jest produkowana karma mokra, więc uzupełniamy portfel produktowy pet foodu i rozszerzamy produkcję również o produkcję karmy suchej. W tym celu powstanie kolejna dywizja, kolejna duża fabryka. Już kupiliśmy kilkanaście hektarów gruntu i planujemy intensywny rozwój właśnie tej gałęzi.
Ale nie jest to w Łazach.
Niestety, no z przykrością stwierdzam, ponieważ to też jest związane z zatrudnieniem kolejnych osób, z dużym rozwojem. Mogła ta inwestycja tutaj powstać lokalnie. No niestety część mieszkańców nie zgodziła się na nią. Chociaż no, nie było żadnych takich merytorycznych przesłanek, żeby no, takie, a nie inne sprzeciwy się pojawiły, dlatego że to jest bardzo nowoczesna technologia. Na pewno państwo podróżując chociażby w Sochaczewie mieli okazję przejeżdżać koło fabryk firmy, która również produkuje karmę dla zwierząt domowych, a po drugiej stronie znajduje się fabryka Ferrero, gdzie są produkowane wspaniałe słodycze, wszystkim znane. I jedna i druga fabryka w bezpośrednim sąsiedztwie wspaniale funkcjonuje, dlatego że tak jak mówiłam, to są bardzo nowoczesne technologie i tutaj no, naprawdę nie było żadnych takich obaw, żeby fabryka była uciążliwa do otoczenia. Wprost przeciwnie, byłaby to bardzo, bardzo nowoczesna fabryka, no, pozwalająca na zatrudnienie sporej ilości osób. No, szkoda, że tak się stało. Bardzo chcieliśmy, żeby tutaj zapewnić rozwój regionu i wybudować fabrykę w Łukowie, ale wola części osób była inna. Musieliśmy ją po prostu przyjąć i uszanować. Dlatego ta inwestycja będzie przebiegała właśnie w Polanowie.
To jeszcze pytanie o słynną biogazownię, z którą kiedyś podobno nawet list intencyjny podpisaliście. Teraz ta biogazownia firmy Ceres zdecydowanie nie będzie na terenach dawnego wysypiska w Świdrach, ale mówi się o okolicach Szaniaw. Coś wiecie na ten temat?
W tej chwili nie są prowadzone rozmowy na temat współuczestnictwa tutaj w realizacji tego projektu, w lokalizacji, o której pan wspominał. Natomiast my jako Zakłady Mięsne w Łukowie jak najbardziej bylibyśmy zainteresowani współuczestnictwem w takim projekcie z tego względu, że posiadamy odpady produkcyjne, które są wspaniałym substratem, który można byłoby w tego typu produkcji wykorzystać. Więc tutaj z naszej strony jak najbardziej jesteśmy przychylni takim inicjatywom. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to oczywiście, że będziemy uczestniczyć w tych rozmowach.
Dobrze, to czego życzyć wam na następną 40?
Dużo sił, wytrwałości, pomysłów i tego, żeby wszyscy pracownicy pracujący w Łukowie mogli przychodzić do pracy spokojnie, dobrze się w niej czuć i być spokojnym o swoją przyszłość.
No to tego będziemy życzyć. A dzisiaj już za wizytę w studio w Spokojnie to tylko rozmowa. Bardzo serdecznie dziękujemy pani prezes zarządu, pani Grażynie Prokopiuk. Wszystkiego dobrego. Proszę również i przekazać to pracownikom firmy od Katolickiego Radia Podlasia.
Dziękuję serdecznie.